Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Zanim Joe Biden będzie mógł stanąć do wyborów prezydenckich w 2024 roku i zmierzyć się z kandydatem republikanów, a więc no, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy najprawdopodobniej Donaldem Trumpem, przyjdzie mu wziąć udział w prawyborach, gdzie czeka na niego Robert F. Kennedy Jr., syn zamordowanego w 1968 roku byłego prokuratora generalnego i senatora Stanów Zjednoczonych Roberta Kennedy'ego i bratanek słynnego zastrzelonego w Dallas 5 lat wcześniej prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Robert Kennedy Jr. nie tylko jest członkiem chyba najbardziej znanego klanu politycznego w Stanach Zjednoczonych, ale jest też zwolennikiem wielu teorii spiskowych, między innymi tych dotyczących szczepionek. To, co jest zaś ciekawe w jego kandydaturze, to nie fakt, że wyznaje takie, a nie inne poglądy, bo w prawyborczych kampaniach oryginalnych postaci często nie brakuje, ale raczej to, że Robert Kennedy osiąga nawet do 20% poparcia w prawyborczych sondażach, wśród oczywiście elektoratu demokratów. To zaś każe po pierwsze traktować go poważnie, a po drugie zadać pytanie, skąd właściwie tylu wyborców partii demokratycznych, którzy są skłonni poprzeć właśnie takiego kandydata. Zapraszam do słuchania. Na początek jeszcze krótkie wyjaśnienie dotyczące mniejszej ostatnio regularności, jeśli chodzi o odcinki po amerykańsku. Ta zmiana wynika oczywiście z sezonu urlopowego. Ja sam jestem pomiędzy jednym urlopem, takim, który właściwie wziąłem po to, żeby pracować tylko nad innym projektem, a drugim urlopem takim już wypoczynkowym, więc do końca sierpnia niestety ta regularność będzie nieco mniejsza i dlatego nie jestem w stanie nadążyć za wszystkimi bieżącymi wydarzeniami. Na przykład chętnie nagrałbym odcinek o kolejnym oskarżeniu wobec Donalda Trumpa, ale myślę, że spokojnie taki odcinek na pewno powstanie. Te procesy Donalda Trumpa będą się toczyć jeszcze przez dłuższy czas, a odcinek podcastu, który uporządkowałby wszystkie toczące się procesy, wszystkie zarzuty, które zostały Trumpowi postawione, na pewno się przyda, więc taki odcinek będzie, czy to będzie na koniec sierpnia, czy na początku września, jeszcze zobaczymy. Teraz mogę jedynie obiecać, że na pewno go przygotuję. Dzisiaj odcinek o Robercie Kennedy, mam nadzieję, że również ciekawy. Te wszystkie odcinki powstają oczywiście dzięki waszemu wsparciu, za które bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście zachęcam tych, którzy chcieliby takiego wsparcia podcastowi po amerykańsku udzielić. Można to zrobić na platformie Patronite. Przypominam, patronite.pl/poamerykańsku, pisane razem, bez polskich znaków. Pewnie dla tych, którzy oglądają ten odcinek na YouTubie, ten adres właśnie gdzieś tam na ekranie się wyświetla, a dla tych, którzy słuchają go w formie podcastowej, zostawiam link w opisie. A przechodząc już do właściwego tematu dzisiejszego odcinka, odpowiedź na pytanie o tą dość niespodziewaną popularność Roberta Kennedy'ego podzieliłem sobie dla pewnego porządku na 10 części. 10 powodów, które dają mu dzisiaj blisko 20% poparcia. Po pierwsze i najbardziej oczywiste, no to oczywiście jest nazwisko. Kennedy to jest marka nie do przecenienia w amerykańskiej polityce. Już pradziadek Roberta był bardzo wpływową figurą w Bostonie, członkiem Partii Demokratycznej i członkiem legislatury stanu Massachusetts. Jego dziadek odgrywał znaczną rolę w administracji Roosevelta, no i służył jako ambasador Stanów Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii. O ojcu, senatorze i prokuratorze generalnym, a także wujku, prezydencie Stanów Zjednoczonych już wspominałem. Był jeszcze drugi wujek, Ted Kennedy, który również odegrał ważną rolę w amerykańskiej polityce. Przez wiele lat zasiadał w amerykańskim Senacie, a w 1980 roku nawet wystartował w demokratycznych prawyborach, rywalizując z ówczesnym prezydentem Carterem. Tą rywalizację przegrał, ale właśnie przy tej kampanii prezydenckiej swoje pierwsze polityczne szlify zdobywał Robert Kennedy Jr. Ale zdobyte doświadczenie to jedno, a polityczne nazwisko to drugie. Kandydat na prezydenta, który nie był do tej pory wiodącą postacią w amerykańskiej polityce, ma przed sobą jedno podstawowe i wyjątkowo trudne zadanie. Chodzi o to, żeby ludzie po pierwsze usłyszeli o jego istnieniu, dowiedzieli się, że taki człowiek w ogóle jest, coś robi, chciałby na amerykańskiej scenie politycznej zaistnieć, ale z drugiej strony chodzi też o to, żeby zapamiętali jego nazwisko. Robert Kennedy te dwie wartości, te dwie rzeczy otrzymał niejako w pakiecie startowym w tej swojej kampanii. Sam fakt, że wystartował, spowodował, że stało się o nim głośno. Wszyscy chcieli przekazać, wszystkie media chciały przekazać tą informację, że kolejny człowiek z klanu Kennedy stara się o urząd prezydenta, a o zapamiętanie nazwiska przez amerykańską publiczność w ogóle nie musiał się martwić. Po drugie, i to trochę wynika z tego nazwiska i z faktu, że Robert Kennedy należy do takiego, a nie innego klanu politycznego, tym argumentem za popularnością Kennedy'ego są koneksje. Robert Kennedy, chociaż głosi raczej niezwykłe poglądy jak na demokratę, no to pozostaje bardzo dobrze osadzony, usieciowiony, nie wiem czy to jest eleganckie słowo, ale chyba wszyscy rozumieją o co chodzi, w amerykańskiej elicie, zarówno elicie medialnej, która może mu dzisiaj zapewnić rozgłos, może go zaprosić do telewizyjnych studiów, do podcastów, do wywiadów prasowych, jak i tej elicie finansowej, która może wesprzeć jego kandydaturę, przekazując środki, organizując, no ja wiem, chociażby kolacje dla darczyńców. Takie kolacje najczęściej mają określony bilet wstępu w wysokości na przykład 10 czy 15 tysięcy dolarów. No i dzięki temu taki bogaty darczyńca może spędzić kolację ze swoim ulubionym kandydatem. Swojej pomocy udzielił Kennedy'emu na przykład były CEO Twittera Jack Dorsey, jak i obecny właściciel tej platformy i chyba już też były CEO Elon Musk. A rozgłos i pieniądze to są oczywiście dwie najbardziej kluczowe rzeczy, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej. Te elementy, o które zazwyczaj każdy kandydat musi się starać, Kennedy znowu otrzymuje niejako w pakiecie startowym, ponieważ dostęp do mediów i dostęp do tych najbogatszych darczyńców ma zapewniony ze względu na wieloletnie umocowanie w tej amerykańskiej elicie, no i umocowanie swojej własnej rodziny przede wszystkim, nawet jeżeli ta rodzina w jakiejś części jest z nim skonfliktowana, ponieważ poglądy głoszone przez Roberta Kennedy'ego nie spotykają się, delikatnie, eufemistycznie mówiąc, z entuzjazmem klanu Kennedy'ch. Trzecim powodem, który składa się dziś na popularność Roberta Kennedy'ego, jest fakt, że właściwie to on jest dzisiaj jedyną realną alternatywą dla Joe Bidena wśród demokratów. Bo to, że obecny prezydent zdecydował się wystartować w wyborach, zdecydował się rywalizować po raz kolejny o Biały Dom i spróbować chociaż zdobyć tę drugą kadencję, spowodował, że wielu potencjalnych kandydatów wśród demokratów stwierdziło, że nie będzie prezydentowi szkodzić, nie zdecydowało się ogłosić swojej kandydatury, chociażby wiodące postaci poprzednich prawyborów, jak no, coraz starszy co prawda, ale kto wie, czy by się nie zdecydował Bernie Sanders, jak Elizabeth Warren na przykład. Ci kandydaci nie podjęli wyzwania, sądząc, że lepiej pozostawić miejsce Bidenowi. No i w związku z tym rywalami Bidena są w tej chwili mało znacząca kandydatka Marianne Williamson, no i właśnie wspomniany Robert Kennedy. Co więc mają zrobić wyborcy niezadowoleni z Bidena? Mają do wyboru tylko Kennedy'ego. A tych wyborców przecież wcale nie musi być tak mało, biorąc pod uwagę, że poparcie dla Bidena oscyluje gdzieś w granicach 40%, poparcie dla tego, w jaki sposób sprawuje swoją prezydenturę, a około połowa wyborców demokratów deklaruje, że tak naprawdę wolałaby kogoś innego jako kandydata Partii Demokratycznej na prezydenta. Wiele osób obawia się też zaawansowanego wieku Joe Bidena. Kennedy jest młodszy, ma dopiero 69 lat. Dopiero, patrząc na stawkę w amerykańskich wyborach, gdzie jest Biden 80-letni i 77-letni Trump, to ten przydomek junior, który wynika z tego, że wcześniej w polityce obecny był ojciec Roberta o tym samym imieniu, właściwie dosyć dobrze do niego pasuje. Robert Kennedy Jr. pokazał nawet na jednym nagraniu, że wciąż potrafi robić pompki. Po czwarte, Robert Kennedy skutecznie promuje się w nowych mediach, mediach społecznościowych. 2 miliony ludzi śledzi go na Twitterze, czy tam X-ie chyba w tej chwili. Robert Kennedy bardzo lubi także podcasty, uważa, że to jest nowe medium, które daje mu ogromną siłę przebicia, daje mu możliwość unikalnego kontaktowania się z wyborcami, że może być dla niego ta forma podcastowa równie ważna, jak kiedyś była telewizja dla jego wujka Johna Kennedy'ego. podcastach Robert Kennedy ma czas, żeby przekazać światu, przekazać swoim wyborcom to właśnie, co przekazać bardzo by im chciał, w taki sposób, w jaki chciałby, czyli wypowiadając się w sposób pełny. A to jest bardzo istotne, ponieważ Kennedy cierpi na dość poważne problemy z głosem, o czym przekona się każdy, kto chociaż na chwilę włączy jego dowolną wypowiedź. Kennedy cierpi na tak zwaną dysfonię spastyczną. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem, nie jestem lekarzem, referuję tylko pewne informacje na temat jego stanu zdrowia, które znalazłem. Jest to choroba powodująca zaburzenia mowy. I to wydawałoby się dość poważną przeszkodą dla polityka, bo słuchacze muszą włożyć więcej wysiłku, żeby słuchać go przez dłuższy czas. Po prostu taki rodzaj wypowiadania się, czy taki rodzaj problemów z mową powoduje, że trudniej jest kogoś słuchać. Tymczasem Kennedy siedzi sobie u Petersona, czy siedzi sobie u Rogana, czy u Mahera w podcaście przez 2 godziny, przez 3 godziny i ludzie rzeczywiście tego słuchają. Odcinki z jego obecnością potrafią mieć 1 milion, 2 miliony, 3 miliony wyświetleń na YouTubie. Nie wiemy oczywiście, ile dodatkowych odsłon na przykład na Spotify'u. Kennedy przekonuje też, że dobrze zrozumiał, na czym polega fenomen Trumpa, że wyciągnął wnioski z tej kampanii, która przyniosła Donaldowi Trumpowi zwycięstwo, i on sam nie boi się stosować podobnych taktyk po to, by zwycięstwo osiągnąć. Po piąte, takim argumentem za kandydaturą Kennedy'ego, czy takim elementem, który sprawia, że jego kandydatura jest dzisiaj silna, jest zmęczenie mainstreamem wśród wyborców. Wydaje się, że Kennedy korzysta na czymś, co wcześniej powodowało wzrost popularności Donalda Trumpa, a co w polskich realiach nazywamy tą siłą elektoratu antysystemowego. Wszyscy ci, którzy mają dość obecnej polityki, którzy są niezadowoleni z tego podziału na republikanów i demokratów, z tych niekończących się awantur, mogą zademonstrować swoje niezadowolenie partyjnym centralom, głosując właśnie na takiego kandydata. Wszyscy, którzy mają dość mainstreamowych mediów, na przykład, którzy przekonują, że tego kandydata absolutnie nie wolno popierać, ponieważ to jest straszny człowiek i absolutnie trzeba się trzymać od niego jak najdalej, tak jak media starały się przedstawić Trumpa w 2016 roku, powodują, że ludzie niezadowoleni, zniechęceni do polityki, nastawieni być może przekornie wobec tego rodzaju porad, mówią: a ja właśnie pójdę i na niego zagłosuję. Po szóste, nie wszyscy amerykańscy wyborcy mieszczą się w polaryzacji. Dużo mówimy o rosnącej polaryzacji, o tym podziale na 2 plemiona, 2 obozy, coraz bardziej ze sobą skonfliktowane, pogrążone w niekończących się kulturowych wojnach. Ale właśnie, poprzez te kulturowe wojny toczone przez jedną i drugą partię, często dzieje się tak, że kiedy ktoś chciałby poprzeć jeden obóz, musi przyjąć cały pakiet poglądów, który z tego wynika. Jeżeli jesteś demokratą, najprawdopodobniej powinieneś być za większą dostępnością aborcji, ograniczeniem dostępu do broni, większą otwartością na imigrację, ale też na przykład wyższymi podatkami dla najbogatszych. Tymczasem sondaże pokazują, że choć przeważająca część demokratów utożsamia się z tego rodzaju postulatami, to jednak nie są to wszyscy. Są przecież demokraci, wyborcy tej partii, którzy lubią mieć broń, nie mają nic przeciwko temu, by była ona dostępna na obecnych zasadach, wcale nie chcą ograniczać jakoś szczególnie dostępu do niej. Są tacy, których niepokoi sytuacja na granicy i zastanawiają się, czy nie wynika ona po części z polityki administracji Bidena. Być może chcieliby bardziej agresywnej, bardziej stanowczej polityki antyimigracyjnej. Może bardziej przemawia do nich w związku z tym taki kandydat jak Robert Kennedy, który mówi, że nie zamierza zabierać ludziom broni, że zamierza zapieczętować tą południową granicę Stanów Zjednoczonych, choć akurat prawo do aborcji na przykład popiera, uznając, że wynika ono z tych samych przesłanek, co prawo do unikania szczepień, czyli że jest to element wolności decydowania o własnym ciele. Swoją drogą, taka mieszanina poglądów, taka pewna nieoczywistość i trudność w zaszufladkowaniu konkretnej kandydatury miała miejsce przy okazji kandydatury Rossa Perot, miliardera z Teksasu, który bardzo udany start zaliczył w 1992 roku. On wtedy i 96 później startował, ale te jego wyniki były już gorsze. W 92 Perot wystartował przeciwko Billowi Clintonowi i George'owi Bushowi seniorowi i odniósł jeden z najbardziej znaczących sukcesów kandydatów niezależnych w historii amerykańskich wyborów. On zgarnął wtedy blisko 20% poparcia, jednocześnie nie wygrywając wyborów w żadnym stanie. I właśnie ta jego nieoczywistość poglądów powodowała, że zebrał ten elektorat niezadowolony z kandydatów dwóch największych partii. Tutaj Robert Kennedy co prawda startuje wewnątrz partii demokratycznej, ale być może również ta nieoczywistość jego poglądów powoduje, że część ludzi, którzy głosują na demokratów, ale nie odnajdują się w pełni w tym programie, który dziś partia reprezentuje, myśli sobie: tak, Robert Kennedy to jest ten kandydat, którego należy poprzeć. No to numer 7, jeśli chodzi o kwestie, które sprawiają, że dzisiaj Robert Kennedy cieszy się poparciem pomiędzy 10 a 20% w rozmaitych sondażach prawyborczych. Roberta Kennedy'ego lubią konserwatywni komentatorzy. Wspominałem o tym w, zdaje się, poprzednim odcinku, w którym analizowałem stawkę w prawyborach republikańskich, bo podobnie pozytywne emocje wśród liberalnych komentatorów budzi Chris Christie. Jednak pomiędzy Christie a Kennedym jest istotna różnica. Christie w konserwatywnych mediach budzi raczej wzruszenie ramion. To nie jest kandydatura, która jest traktowana jakoś szczególnie poważnie. Niezbyt poważnie traktują ją również wyborcy, bo poparcie Christiego to tam 2 czy 3%. Z kolei Kennedy, który dziś jest promowany przez takie postaci jak Tucker Carlson czy Steve Bannon, wydaje się komentatorom liberalnym czymś w rodzaju konia trojańskiego, którego wypuszczają właśnie te wiodące postaci konserwatywnego komentariatu po to, by rozbić elektorat demokratów. I w związku z tym wydaje on im się groźny. Starają się go demaskować, trochę tak jak część mediów demaskowała Trumpa w 2016 roku. Widzę pewne podobieństwa, choć nie przesądzam, że Kennedy osiągnie taki rezultat, jaki osiągnął Trump, nie o to chodzi. I to, te próby demaskowania mają jeden bardzo podstawowy, bardzo ważny z perspektywy kandydatury Kennedy'ego rezultat. Po prostu o Kennedym się mówi, a znana PR-owa mądrość powiada: najważniejsze, żeby mówili, nieważne dobrze czy źle, ważne, żeby nazwiska nie przekręcili. W przypadku Kennedy'ego raczej nie trzeba się martwić o to, że to nazwisko przekręcą. Ósmym czynnikiem, który sprawia, że kandydatura Kennedy'ego jest jakoś tam istotna dzisiaj w tych prawyborach Partii Demokratycznej, jest niechęć do progresywizmu. Obydwie partie mają takie bardziej radykalne skrzydła, ale o ile po stronie republikańskiej mamy ten elektorat MAGA, ten elektorat skrajny, trumpistowski i takich, powiedzmy, bardziej tradycyjnych konserwatystów, pomiędzy którymi nie ma aż takiego napięcia. Ci tradycyjni konserwatyści być może nie poparliby wszystkich postulatów Trumpa, być może nie do końca podoba im się sposób, w jaki on działa w polityce, w jaki sposób zachowuje się w przestrzeni publicznej Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie zachowana jest pewna wspólnota poglądów, jeśli chodzi o szereg kluczowych spraw. Tak? Nie ma napięć, na przykład, jeżeli chodzi o podejście do aborcji, pomiędzy trumpistami i pomiędzy takimi bardziej tradycyjnymi, bliższymi centrum konserwatystami. Po drugiej stronie jest dużo trudniej. Istnieje skrzydło progresywistyczne, bardzo zaangażowane, bardzo medialnie głośne, dzisiaj silnie narzucające całej partii swoją narrację, swoje tematy, kwestie, które uważa za ważne, które jednak budzi umiarkowany entuzjazm wśród tych klasycznych amerykańskich liberałów. Czasami wręcz takie poczucie alienacji wśród grupy tych bardziej centrowych, demokratycznych wyborców, dla których ten skręt w lewo nie wydaje się porywający. Dla nich również Kennedy po pierwsze może być alternatywą bo Biden, chociaż od lat uchodził za centrowego polityka, to jednak w wyborach 2020 roku startował z jednym z najdalej idących na lewo programów, uzgadnianych przecież na etapie prawyborów również z Bernie Sandersem, po to by Sanders przekazał Bidenowi swoje poparcie. I sprzeciw wobec takiej ewolucji partii również można wyrazić głosując właśnie na Roberta Kennedy'ego, choć progresywizm to tylko jedna z możliwości, bo Kennedy na przykład trafia również do tych, którzy w elektoracie Partii Demokratycznej nieco inaczej wyobrażają sobie poparcie dla walczącej Ukrainy i nieco inaczej oceniają sytuację na Ukrainie niż mainstream Partii Demokratycznej. Kennedy mówi, że wojna na Ukrainie jest okropna dla Ukraińców, ale dzieje się tak, ponieważ Amerykanie postanowili się tam zaangażować i doprowadzili do tego, że właściwie toczy się tam proxy war z Rosją. A więc również tacy bardziej izolacjonistycznie nastawieni wyborcy demokratów mogą znaleźć w Kennedym swojego reprezentanta. To nie jest jakaś bardzo duża grupa, niemniej ona istnieje i właśnie być może stąd te poparcie dla Kennedy'ego, który twierdzi, że trzeba ograniczyć interwencję za granicą i uczynić z Ameryki prawdziwą twierdzę. Na sam koniec, miejsce 9 i 10, zostawiłem dwie rzeczy, dwa elementy, dwa powody, które moim zdaniem sprawiają, że Kennedy trafia w pewne czułe struny, przynajmniej dla części amerykańskiego społeczeństwa dzisiaj, nie tylko w Partii Demokratycznej. Pierwszą z tych rzeczy jest, powiedzmy, taki ludowy gniew tkwiący w Amerykanach z powodu tego, jak wykorzystują ich amerykańskie wielkie korporacje. Big Techy, Big Farmy i inne tego rodzaju. Tutaj wypowiedź Roberta Kennedy'ego. Dlaczego Amerykanie są najbardziej chorymi ludźmi na świecie? Dlaczego Narodowy Instytut Zdrowia nie udziela nam odpowiedzi na to pytanie? Ano dlatego, że stoją za tym potężne interesy, są przedsiębiorstwa chemiczne, przedsiębiorstwa naftowe zajmujące się ropą naftową, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem żywności, cały przemysł związany z rolnictwem i farmaceutykami. To są te podmioty, które sprawiają, że dzisiaj zdaniem Roberta Kennedy'ego Amerykanom żyje się gorzej. Amerykanie to wiedzą albo to przeczuwają. No i kiedy Kennedy atakuje machinacje tych potężnych struktur, ucieka się co prawda do rozmaitych teorii spiskowych i w te wyborcy amerykańscy, nie wszyscy przynajmniej, koniecznie muszą wierzyć, ale z drugiej strony ucieka się do czegoś, o czym wszyscy wiedzą. Przecież amerykańscy wyborcy widzą, w jaki sposób Big Techy gromadzą i wykorzystują ich dane. Mogą się obawiać, co się stanie, kiedy te same Big Techy rozwiną sztuczną inteligencję. Amerykanie mogli też przecież słyszeć niejedno o tym, jak na przykład chciwość koncernu farmaceutycznego Purdue spowodowała epidemię uzależnień od opiatów. Opowiada o tym zresztą wydana niedawno w Polsce książka Imperium Bólu. Kennedy to jest prawnik, który dał się poznać ze swojej walki o środowisko, później walki ze szczepionkami. Obydwie te rzeczy, te obszary działalności wiążą się z atakowaniem wielkich korporacji. Wydaje się takim idealnym bohaterem ludowym, stworzonym do wyrażania takiego sprzeciwu wobec ingerencji wielkich, potężnych korporacji w codzienne życie Amerykanów i konsekwencji, jakie z tego płyną. I druga rzecz, nieco zbliżona do tej pierwszej, to jest zarazem ostatnia kwestia, którą chciałbym poruszyć w tym odcinku, 10 powód, dla którego Robert Kennedy osiągnął taką, a nie inną popularność, to jest kwestia polityki w czasach po COVID-zie. Skutki pandemii, lockdownów i restrykcji zapewne będziemy poznawać jeszcze przez wiele lat, ale jeden z tych skutków jest już dosyć widoczny w badaniach amerykańskiej opinii publicznej, a jest to spadek zaufania do medycyny i naukowców. Dotyczy to republikanów przede wszystkim, wśród których odsetek osób deklarujących, że nie ufają naukowcom zajmującym się rozwojem medycyny, wzrósł z 12, powiedzmy 15% przed pandemią do 34% pod koniec 2021 roku, a więc jest to bardzo istotna zmiana. Wśród demokratów, co prawda, taki trend nie jest zauważalny. Ten poziom braku zaufania do naukowców zajmujących się medycyną utrzymuje się w okolicach 10%, ale po pierwsze, te 10% to jest mniej więcej no, przynajmniej połowa tego elektoratu, który dzisiaj jest skłonny głosować na Kennedy'ego. A po drugie, zaryzykowałbym tezę, moje ryzyko może się okazać, że to jest teza niczym niepoparta, raczej pewna próba odgadywania rzeczywistości, że te 10% to wynik niedoszacowany. Kulturowa wojna, która nakłada się na kwestie związane z pandemią, powoduje dzisiaj, że demokratycznemu wyborcy trudno jest się przyznać do wątpliwości dotyczących medycyny czy nauki związanej z nowymi farmaceutykami ze strachu przed wrzuceniem do worka z antyszczepionkowcami i innymi tak zwanymi szurami. Może być więc tak, że ktoś swoje wie, ale w sondażu tego nie powie, a na Kennedy'ego może zagłosować, bo Kennedy dał się poznać jako znowu wróg restrykcji, wróg wielkich koncernów farmaceutycznych, a przede wszystkim wróg Antoniego Fauciego, o którym napisał książkę. Nazwał go potężnym technokratą, który pomógł zorganizować i przeprowadzić największy przewrót, historyczny przewrót przeciwko zachodnim demokracjom. Ta książka, którą napisał Kennedy o Faucim, rozeszła się w ponad milionie egzemplarzy, oczywiście również wzmacniając jego popularność, wzmacniając jego rozpoznawalność, ale też sprawiając, że dziś tym, którzy niechętnie patrzą na politykę Ameryki względem COVID-u, może się on wydawać kimś w rodzaju ludowego bohatera. Czy zatem Robert Kennedy ma szansę, żeby wygrać te prawybory z Joe Bidenem i stanąć do wyborów w 2024 roku? Moim zdaniem raczej nie. Poparcie dla Kennedy'ego waha się od 10 do 20%, Bidena od 60 do 70% w tych prawyborczych sondażach. Poglądy Kennedy'ego mimo wszystko są nie do przyjęcia nie tylko dla liberalnych mediów, ale wydaje mi się, że również dla znakomitej większości demokratycznych wyborców. Moim zdaniem to jest jednak ciekawa kandydatura, ponieważ pokazuje wyraźnie, że kiedy łatwo pakujemy cały elektorat jednej albo drugiej partii do jednego worka, popełniamy spory błąd, bo postawy wśród wyborców jednej czy drugiej partii są jednak dużo bardziej zróżnicowane. Obok tych najbardziej radykalnych wyborców, w pełni popierających linię najbardziej radykalnych polityków, są również liczne odcienie szarości, zróżnicowanie postaw, niektórzy są bliżej, niektórzy dalej od centrum i temu warto się przyglądać. Są wreszcie trendy w amerykańskiej polityce, które dzięki Robertowi Kennedy'emu można zaobserwować jako takie, które nie dotyczą tylko republikanów, jak chociażby rosnący izolacjonizm, jak chociażby zaniepokojenie imigracją, czy chociażby wątpliwości do pracy naukowców po COVID-zie. Wyrazicielem tego rodzaju postaw wśród demokratów może być Robert Kennedy, a fakt, że zyskał istotne jednak widoczne poparcie, może pokazywać, że ta grupa wcale nie jest taka mała, jak mogłaby się komuś wydawać. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek o Robercie Kennedym i o tym, w jaki sposób kształtuje się amerykański elektorat. Myślę, że to była absolutnie najciekawsza część tego przyglądania się postaci Roberta Kennedy'ego, choć jego samego warto obserwować. Nie wiadomo, co jeszcze może się w przyszłości wydarzyć. Robert Kennedy wyrażał pewną sympatię wobec Donalda Trumpa. Donald Trump również z pewną przychylnością patrzył na Kennedy'ego. Niektórzy zaczęli nawet snuć scenariusze, w których to Kennedy mógłby się pojawić jako kandydat na wiceprezydenta u boku Trumpa. Kto wie, jeżeli tak będzie, na pewno usłyszycie o tym w podcaście po amerykańsku. Podcaście, który, przypominam, możecie wspierać na platformie Patronite, patronite.pl/poamerykańsku, pisane razem, bez polskich znaków. Każde wsparcie się liczy, bo dzięki niemu mogą powstawać kolejne odcinki tego podcastu, który, mam nadzieję, polubiliście. Zachęcam oczywiście do subskrybowania na YouTubie, śledzenia na innych platformach podcastowych. No i przypominam, że słyszymy się bliżej końca sierpnia, bo udaje się na wakacje, a na wakacjach mimo wszystko nagrywać nie zamierzam. Do usłyszenia.